Rozpoczynamy serwis informacyjny.
Premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji będą wspólnie w ramach Unii Europejskiej i NATO podejmować kolejne działania, by przekonać Rosję, że ataki na inne państwa są kosztowne, poinformował o tym wiceszef MSZ Szymon Szynkowski-Welsenk.
Liderzy V4 omówili w poniedziałek sytuację dotyczącą Rosji. Wideokonferencję w tej sprawie zwołał premier Mateusz Morawiecki. Podczas niej szefowie rządów Polski, Węgier i Słowacji przyjęli wspólną deklarację w sprawie rosyjskich działań w Czechach. Politycy wyrazili pełne poparcie dla czeskich władz w tej kwestii.
Wiceszef MSZ Szymon Szynkowski-Welsenk wskazał, że premierzy spotkali się na wideokonferencji, by podkreślić solidarność z Czechami oraz zastanowić się, jak dalej działać, reagować i do czego namawiać pozostałych sojuszników.
Rozmawiano o tym, by działać długofalowo, w sposób kompleksowy. Rozmawiano także o tym, jak zapobiec jeszcze większeniu uzależnieniu Europy od Rosji w wymiarze energetycznym i jak przekonać partnerów niemieckich, że budowa Nord Stream 2 jest projektem szkodliwym. Chcę Państwa zapewnić, że wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej, choć różnią się w pewnych wymiarach, są przekonane, że nasze bezpieczeństwo jest kluczowe, a agresywne działania ze strony Rosji nie mogą zostać przemilczane. Będziemy wspólnie w ramach Unii Europejskiej i NATO podejmować kolejne działania, by przekonać Rosję, że ataki na demokracje zachodnie oraz na inne państwa są kosztowne, a te koszty będą wzrastać. Nasz przekaz do Rosji jest jasny. Dialog to lepsze instrumentarium osiągania celów niż siła militarna albo broń chemiczna.
Ostatnio Czechy wydaliły 18 rosyjskich dyplomatów z powodu podejrzeń, że rosyjscy agenci wywiadu stali za wybuchem w składzie amunicji w 2014 roku.
W odpowiedzi Rosja nakazała wyjazd 20 dyplomatów czeskich i ograniczyła możliwość zatrudniania przez ambasadę Czech w Moskwie obywateli rosyjskich.
Po tym Praga zażądała, by Rosja zrównała liczbę swych przedstawicieli w ambasadzie w Pradze z liczbą pracowników ambasady Czech w Moskwie.
Rada Ministrów zajmie się we wtorek ustawą o tak zwanych zasobach własnych Unii Europejskiej. Dokument umożliwi przyjęcie całego budżetu wspólnoty przez Polskę. Przedstawiciele rządu zwracają uwagę, że ustawa dotyczy nie tylko Krajowego Planu Odbudowy, ale 770 miliardów złotych.
Jeśli Rada Ministrów przyjmie projekt, to następnie zostanie on skierowany do Sejmu. Poważne zastrzeżenia do przepisów zgłasza jednak Solidarna Polska. Nie wyklucza, że nie poprze ustawy w tej sprawie. Wokół tej kwestii trwają też rozmowy liderów Zjednoczonej Prawicy.
Brak zielonego światła ze strony Polski oznaczałby blokadę środków, które mają trafić do poszczególnych krajów wspólnoty.
Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda na konferencji prasowej zwrócił uwagę na to, jak wygląda proces ratyfikacji w innych krajach. Liczy, że tak będzie w Polsce.
W zasadzie głosowania w parlamentach odbywają się w zasadzie przy jednomyślności, czy przy ogromnej większości. Liczymy na to, że podobnie będzie również w Polsce. Mamy Chorwację, mamy Luksemburg, możemy zobaczyć, jak tam te głosowania się rozkładają, pomimo tego, że tam istnieje, myślę, że nie mniejszy spór polityczny jak w Polsce, a prawica z lewicą potrafi wspólnie głosować nad krajowymi planami odbudowy, bo wszyscy mają świadomość tego, że są sprawy, które powinny być wyjęte ze sporu politycznego i krajowe plany odbudowy taką sprawą ewidentnie są.
A premier Mateusz Morawiecki przyjął zaproszenie Lewicy na spotkanie w sprawie KPO. Klub Lewicy przedstawił 6 postulatów dotyczących planu. Są to m.in. co najmniej 30% środków dla samorządów, 400 milionów euro dla zagrożonych przez epidemię branż, zbudowanie 75 tysięcy tanich mieszkań na wynajem.
Rząd rusza też z kampanią poświęconą nowemu budżetowi Unii Europejskiej. Promocje prowadzą już w sieci mniejsze ośrodki regionalne, które czekają na pomoc z unijnej kasy.
W najbliższą środę rząd ma przedstawić informacje na temat odmrażania gospodarki w przyszłym miesiącu.
Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że będzie podana kompleksowa informacja co do sektorów, dat oraz warunków epidemicznych, które muszą być spełnione.
Liczba nowych zakażeń spada, to pozwala na powolne luzowanie restrykcji. Rząd nie zamierza jednak otworzyć od razu całej gospodarki, dlatego rozważana jest dalsza pomoc.
Minister Piotr Miller zapowiedział, że proporcjonalnie do zakresu obostrzeń część pomocy dla przedsiębiorców może być utrzymana.
Jest ono poświęcone omówieniu eskalacji napięcia na wodzie, także temu, co miało miejsce w Czechach, czyli zidentyfikowaniu prawdopodobnych rosyjskich zamachowców, którzy dokonali aktu terrorystycznego na terenie jednego z państw członkowskich, czyli naszych sąsiadów Czechów. Ta sytuacja wymaga omówienia w gronie państw Grupy Wyszehradzkiej i temu będzie poświęcone dzisiejsze spotkanie. Spotykają się dzisiaj w południe, będą omawiać sytuację i możliwe działania w najbliższym.
Od poniedziałku po miesięcznej przerwie w 11 województwach znów mogą być otwarte salony fryzjerskie i urody oraz kosmetyczne. Do nauczania hybrydowego wróciły tam także dzieci z klas od 1 do 3 szkół podstawowych.
Zmiany w rządowych obostrzeniach dotyczą regionów naszego kraju, w których odnotowano znaczny spadek zakażeń koronawirusem.
Dotychczasowe obostrzenia nadal będą obowiązywać w województwach śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim oraz opolskim.
Zwalczanie COVID-19 to często nie koniec problemów zdrowotnych, jakie niesie ze sobą ta choroba.
Wielu pacjentów wymaga rehabilitacji po covidowej, dlatego resort zdrowia zapowiada powszechny program mający pomóc dojść ozdrowieńcom do pełnej sprawności. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Problemy kardiologiczne, oddechowe, trudności w poruszaniu, obniżona sprawność psychomotoryczna to najpowszechniejsze skutki przechorowania COVID-19. W czasie konferencji prasowej w Nałęczowie minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział uruchomienie programu rehabilitacji w ramach NFZ w uzdrowiskach i zakładach rehabilitacji. Aby móc skorzystać z pomocy, potrzebne będzie jedynie skierowanie od lekarza, który zajmował się pacjentem w trakcie choroby. Może to być lekarz rodzinny, specjalista czy medyk ze szpitala. Z takim skierowaniem będzie trzeba udać się do jednej z placówek, które na swojej liście umieści NFZ i tam umówić się na konkretną datę leczenia. W ramach rehabilitacji pacjenci po koronawirusie będą mogli skorzystać z fizjoterapii, wsparcia psychologicznego oraz pomocy w ćwiczeniu nawyków koniecznych w dojściu do pełnej sprawności. Do NFZ już zgłaszają się ośrodki chętne do wdrożenia programu, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski.
Po zgłoszeniu do Narodowego Funduszu Zdrowia i wpisie na odpowiedni wykaz, który Państwo możecie zweryfikować w NFZ-cie, będą mogły świadczyć właśnie taki program. I wystarczy do tego tylko i wyłącznie skierowanie dowolnego lekarza, czy przy wypisie ze szpitala covidowego, czy u lokalnego lekarza opieki rodzinnej, czy podstawowej opieki zdrowotnej. To wystarczy do tego, żeby udać się na rehabilitację właśnie w uzdrowiskach. Rok czasu od przechorowania, skierowanie i telefon bezpośrednio do ośrodka.
Rehabilitacja będzie także możliwa w formie pomocy ambulatoryjnej trwającej do 6 tygodni oraz leczenia domowego. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W najbliższy piątek mija termin złożenia wniosków gwarantujących ciągłość wypłaty świadczeń w ramach programu Rodzina 500+.
Do tej pory rodzice złożyli ponad 3 miliony wniosków, z czego niemal 90% przez bankowość elektroniczną, poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Do tej pory najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy województw mazowieckiego i śląskiego.
Wiceminister tego resortu Stanisław Szwed przypomniał, że obecnie prawo do świadczenia ustalane jest na nowy okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.
Jeżeli ktoś złoży wnioski do końca kwietnia, to ma pewność, że będzie miał wypłacone świadczenie do końca czerwca. Jeżeli ktoś będzie składał później, to ten okres się przesuwa. Jeżeli ktoś złoży wnioski po 30 czerwca, to już wtedy będzie miał wypłacane świadczenie 500+ z czasem już od momentu złożenia wniosku. Taka jest w tej chwili procedura. W tej chwili drogą bankową ponad 90% wniosków złożonych, ponad 3 miliony, ale tą formę papierową też utrzymaliśmy, żeby można było też w drugiej formie, jeżeli ktoś nie złożył w formie drogą elektroniczną.
Wnioski można składać za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE-ZUS, a także osobiście w urzędzie lub na poczcie.
1 kwietnia minęło 5 lat od uruchomienia programu Rodzina 500+. Do polskich rodzin trafiło już łącznie prawie 145 miliardów złotych. Aktualnie uprawnionych do świadczenia z programu jest 6 milionów 600 tysięcy dzieci.
3,5 tysiąca kadetów otrzymało certyfikaty potwierdzające ukończenie edukacji wojskowej.
Certyfikaty w poniedziałek wręczył uczniom klas mundurowych minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Po ukończeniu skróconej służby przygotowawczej kadeci zostaną żołnierzami rezerwy i będą mogli rozpocząć starania o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.
Szef MON-u podkreślał, że odebranie certyfikatu to duże wyróżnienie i szansa na przyszłość.
Nauka w klasach mundurowych jest dobrym wyborem, dającym rzeczywiście bardzo dobry start w dorosłe życie, gwarantującym nabycie umiejętności, wiedzy, która może być spożytkowana w służbie ojczyźnie. I tego wam życzę, żebyście swoją przyszłość związali z Wojskiem Polskim. To jest zarówno służba, a więc zobowiązanie, ale i wyróżnienie, żeby nosić mundur żołnierza Wojska Polskiego. Życzę wam, żeby tak się stało w waszym przypadku.
Resort Obrony aktywnie działa na rzecz rozbudowy sieci nauczania wojskowego. Od nowego roku szkolnego zostanie uruchomionych kolejnych 20 nowych oddziałów przygotowania wojskowego. Łącznie takich klas będzie 150 w całym kraju.
Ponadto od września bieżącego roku ruszy program CyberMIL z klasą dla 16 szkół. Głównym celem programu jest wykształcenie potencjalnych kandydatów do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
Były to wiadomości na antenie Radia Maryja.